Wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl
/ wspieraj radio wnet.
Przenosimy się do Algierii. Pierwszym gościem Kuriera w samo południe jest pan Maciej Pawłowski, analityk do spraw Europy Południowej, Instytut Nowej Europy. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Prezydent Francji Emmanuel Macron rozpoczął wczoraj 3-dniową wizytę w Algierii. Proszę powiedzieć, co wiemy do tej pory, dlaczego to jest tak ważna wizyta?
Po pierwsze, to jest druga wizyta podczas pełnienia urzędu przez Macrona w Algierii. I trzeba przede wszystkim tu powiedzieć, zarysować troszeczkę tło. Tak, Francja okupowała Algierię, czy kolonizowała przez 130 lat, 132 lata. W 1954 roku doszło do wojny o niepodległość, którą po 8 latach w końcu Algieria wygrała. I od tamtej pory relacje algiersko-francuskie to są troszeczkę tak, jak można porównać do relacji między byłymi małżonkami, którzy po bardzo toksycznym małżeństwie się rozwiedli, ale cały czas mają dzieci. Tymi dziećmi to są wspólne interesy, które te państwa muszą realizować. Pierwsza rzecz to są dostawy gazu do Francji. Tutaj akurat, co prawda, Francja jest w lepszej sytuacji niż wiele innych państw Europy, bo tak naprawdę tego gazu za bardzo z Rosji nie kupowała, tylko na dużej mierze energię z atomu, ale tak czy inaczej gaz algierski jest istotny. Po drugie, Algieria jest dużym rynkiem, na którym Francja traci, co prawda, od lat swoją pozycję jako eksportera, ale cały czas jest ona mocna i chce ją utrzymać albo nawet szukać okazji, żeby zwiększyć. W tym momencie wojna w Ukrainie powoduje, że na przykład są problemy z dostawami zboża z Ukrainy i z Rosji, to znowu Algierczycy w tym momencie zwrócili się do Francji, żeby stamtąd to zboże kupować. Więc zawsze, gdy powiedzmy Algieria ma co jakiś czas takie dążenia do uniezależnienia się w różnych dziedzinach od Francji i zawsze dochodzi do jakiegoś kryzysu, w wyniku którego jednak do tej Francji muszą się zwrócić. Tak samo jak na przykład przestali kupować samoloty do gaszenia pożarów z Francji i kupili je z Rosji. I tydzień temu były ogromne pożary w kraju i te rosyjskie samoloty okazały się niesprawne, więc prawdopodobnie również w tych sprawach będzie negocjacja. Kolejna rzecz to jest 5 milionów Algierczyków, którzy mieszkają we Francji na stałe. Jest kwestia ich statusu tam oraz jest kwestia przyznawania wiz. W tym momencie Francja zmniejszyła limit akceptowanych wiz dla Algierczyków do 50% z 70% i na pewno tutaj prezydent Macron będzie chciał w jakiś sposób, będzie musiał się w jakiś sposób wytłumaczyć przed prezydentem Trybunem. No i dochodzą też sprawy wielkiej polityki, czy bym powiedział nawet geopolityki, to znaczy rywalizacji o wpływy w Afryce z Chinami i z Rosją i prawdopodobnie chęci wykorzystania tego, że Rosja jest zaangażowana na Ukrainie i tutaj nie bardzo ma siłę, żeby tą swoją pozycję w Afryce utrzymywać, żeby te wpływy odnowić. Na pewno będzie rozmowa o Mali, z którego Francuzi kilka miesięcy temu się wycofali i od tamtej pory grupa Wagnera dokonała tam kilku masakr ludności cywilnej i być może Francuzi rozważają, żeby jednak tam wrócić. Także na pewno rozmowy odnośnie próby pogodzenia Algierii z Marokiem w kontekście Sahary Zachodniej, ponieważ oba kraje w tym momencie dla Europy są coraz ważniejsze. Oraz prawdopodobnie, bo o tym po cichu się mówi, że prezydent Macron będzie mediował w sprawie sporu między Algierią a Hiszpanią, który wybuchł w ciągu ostatnich miesięcy.
Czyli jak słyszymy, bardzo, bardzo dużo ważnych punktów, ale wróćmy do tego drugiego w kontekście kryzysu energetycznego, w kontekście rozmów francusko-algierskich. Takiego punktu nie ma, jeżeli chodzi o tą wizytę.
No to jest dość sytuacja stabilna. Jest jeden gazociąg, którym po prostu Francuzi kupują ten gaz, tak? Nie jest to, może wymieniłem to trochę za szybko, ale na pewno nie jest to priorytet, bo tu sytuacja jest w miarę dogadana, a także Francuzi nie potrzebują tak wiele tego gazu, bo mają mnóstwo energii z atomu. Natomiast Algierczycy niewątpliwie zwiększają swoją obecność na rynku europejskim, przede wszystkim sprzedając coraz więcej gazu do Włoch. To jest pierwsza rzecz. Tutaj w zasadzie do tej pory w ciągu ostatnich miesięcy prawie zastąpili Rosję na rynku włoskim w wyniku umów podpisanych dość szybko między tutejszą firmą Sonatrach a Eni. I to jest bardzo duże osiągnięcie, bo dotychczas 40% gazu we Włoszech pochodziło z Rosji. I w tym to było 29 miliardów metrów sześciennych. W tym momencie Włosi kupują już od Rosjan tylko 4 miliardy, ponieważ całe pozostałe zapotrzebowanie wypełniła Algieria i te 4 miliardy również w ciągu najbliższego roku mają być zastąpione. Również była koncepcja, i ona gdzieś cały czas tam jakoś funkcjonuje, budowy gazociągu Midcat, który by szedł z Hiszpanii przez Francję do Niemiec i miałby dostarczać gaz algierski. I to była koncepcja bardzo żywa w momencie, gdy wojna w Ukrainie się rozpoczęła. Natomiast potem doszło do ujawnienia przez stronę marokańską listu, w którym premier Pedro Sanchez uznawał zwierzchność Maroka nad Saharą Zachodnią. To spowodowało burzę ogromną w relacjach algiersko-hiszpańskich i również ten gazociąg Midcat postawiło pod znakiem zapytania. Jego budowa jest korzystna dla Francuzów również, bo po prostu przez ich terytorium by ten tranzyt się odbywał, więc prawdopodobnie po cichu również będą tutaj mediować między... próbować wybadać stronę algierską, czy jest ona w stanie w jakiś sposób jednak z Hiszpanami się dogadać.
Oprócz tych tematów prezydentowi Francji Macronowi miał towarzyszyć w podróży naczelny rabin Francji. To miało pomóc niejako w wywarciu presji na Algierię w celu poprawy relacji tego kraju z Izraelem. Proszę powiedzieć, jak wyglądają obecnie te stosunki algiersko-izraelskie?
No przede wszystkim Algieria jest krajem w tym momencie chyba najwierniejszym tej idei panarabizmu. Ona bardzo mocno popiera Palestynę przeciwko Izraelowi. Izrael tutaj w ogóle nie jest nazywany jako Izrael, prawie nie utrzymują stosunków dyplomatycznych, tylko mówi się, że jest to podmiot syjonistyczny. I takich antysemickich określeń bardzo dużo jest w prasie. To poparcie dla Palestyny w zasadzie jest... bardzo mocno emocjonalne, jest wtłaczane ludziom w ramach systemu edukacji, natomiast nie ma nic kompletnie wspólnego z algierskimi interesami. Palestyna jest daleko, te państwa nie handlują w żaden sposób ze sobą, natomiast no, Algieria pokazuje władze Algierii, że są wręcz i społeczeństwo, że są bardziej propalestyńskie niż sami Palestyńczycy. Natomiast co jest jeszcze istotne, tu w przeszłości była, za czasów kolonizacji francuskiej była bardzo duża społeczność żydowska. Oni potem wyemigrowali do Francji. Takim przykładem znanym jest piosenkarz Enrico Macias, który mieszka we Francji, ma pochodzenie algiersko-żydowskie. I takich ludzi jest dość dużo, oni tu nie mogą wrócić. Natomiast to też jest tutaj w tym momencie w tych relacjach pojawia się też problem, który troszeczkę znamy z Polski, to znaczy te środowiska żydowskie miały w przeszłości i posiadały nieruchomości w Algierii. I z pewnością, jeżeli te relacje byłyby odnowione, pojawiłby się na stole problem tego, czy te nieruchomości trzeba by było im zwrócić albo wypłacić jakieś odszkodowania. I może to też być również powodem, dla którego te relacje z Izraelem nie są regulowane, są nadwątlone. Z pewnością o tym będzie rozmowa. Tak może jeszcze humorystycznie dodam, że w prasie algierskiej była taka odnośnie tej sytuacji, tego przyjazdu naczelnego rabina Francji, taka dość ciekawa karykatura, w której narysowano samolot z prezydentem, którym leci prezydent Macron, a ten naczelny rabin po prostu jak Mojżesz przemierzał rozstąpione Morze Śródziemne. To jest powiedzmy w tak humorystycznym wydaniu. Natomiast sam fakt, że przedstawiciel społeczności żydowskiej może do Algierii przyjechać na rozmowy, to jest dość dużym przełomem.
To jest dużym przełomem. To jeszcze ostatnie pytanie, skoro już zaczęliśmy tematy wyznaniowe, tematy związane z religią. Jak obecnie wygląda sytuacja chrześcijan w Algierii?
Teoretycznie każdy Algierczyk musi być muzułmaninem. Również obcokrajowcy, którzy biorą ślub z Algierkami, muszą przejść na islam. Nie jest to coś, co by w jakiś sposób było egzekwowane ani przez społeczeństwo, ani przez władzę. Ja na przykład w tym momencie jestem na terenie domu diecezjalnego i za chwilę będę uczestniczyć w mszy świętej. Nie jest to w żaden sposób, nie ma to w jakiś sposób prześladowań państwowych i tak dalej. Natomiast no, nie można w przypadku Algierczyków nie można mówić otwarcie o tym, że jest się innego wyznania. Po prostu można praktykować, można uczestniczyć, ale jest to sprawa, którą trzeba utrzymywać prywatnie. Co do obcokrajowców, na przykład dużym problemem w przypadku takich mieszanych małżeństw jest to duży problem dla Włochów, ta kwestia przejścia na islam. I dlatego te małżeństwa często zawierają we Włoszech jednak. Natomiast nie jest to problem dla Hiszpanów, którzy do religii mają takie dość letnie podejście i powszechnie jest wiadomo, że w tych przypadkach są takimi muzułmanami fałszywymi, tak jakby nikt od nich nie wymaga jakiejś szczególnej gorliwości. No jeśli chodzi w ogóle o samo społeczeństwo algierskie, to ono jest podzielone bardzo mocno na pół pod względem podejścia do religii i do obyczajów. To znaczy połowa społeczeństwa jest zapatrzona w kraje arabskie, w kraje Zatoki Perskiej i chciałaby, żeby kraj był znacznie bardziej islamistyczny niż jest. A druga połowa to są ludzie zapatrzeni w Europę, we Francję, którzy chcieliby tutaj państwa laickiego. I władze starają się utrzymywać bilans, taką równowagę między tymi dwoma stronami, po to, żeby nie powtórzyć sytuacji z lat 90., kiedy doszło tutaj do wojny domowej właśnie między władzami, które wtedy miały wizję bardziej świecką, a środowiskami islamistycznymi.
I o tym być może też kiedyś porozmawiamy na antenie Radia Wnet. Dziękuję za komentarz. Pan Maciej Pawłowski, analityk do spraw Europy Południowej, Instytut Nowej Europy, był gościem radia.
Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj-radio-wnet.
Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet.
Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać.
Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy.
Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich.
I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać.
Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach.
Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie.
Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet.
I wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl/wspieraj-radio-wnet.